Sztandar Biblijny nr 188, październik 2003 roku. Pytania biblijne. Mówienie językami. Pytanie: czym jest dar mówienia językami i czy chrześcijanie powinni pragnąć tego daru? Odpowiedź: mówienie językami, nazywane również glossolalia, od greckiego słowa glosso, język, i lalia, mowa, było powszechną praktyką we wczesnym kościele. Cudowna władza mówienia innymi językami była dana pierwotnemu kościołowi. Nowy Testament odnotował liczne przykłady różnych osób, które otrzymały i używały tego daru. Apostoł Paweł wskazuje w 1 Koryntów rozdziałach 12, 13 i 14, że posiadanie i używanie tego daru było uważane za bardzo ważne. Nowy Testament relacjonuje pierwszy zauważony przypadek mówienia językami, mający miejsce w dniu Pięćdziesiątnicy, 10 dni po wniebowstąpieniu Jezusa, kiedy oczekujący uczniowie byli ochrzczeni w Duchu Świętym. To spowodowało, że Żydzi z wielu stron usłyszeli Ewangelię w swoich własnych językach. Dzieje Apostolskie, rozdział 2, wersety od 1 do 11. Dodatkowy chrzest z Ducha Świętego Kościoła miał miejsce 3,5 roku później w Cezarei, kiedy pierwsi poganie, Korneliusz i jego domownicy, zostali przyjęci do ciała Chrystusowego. Dzieje Apostolskie, rozdział 10, wersety od 44 do 47, rozdział 11, werset 15. Inne przejawy mówienia językami we wczesnym kościele wystąpiły jedynie przez nakładanie rąk jednego lub więcej spośród 12 apostołów. Dzieje Apostolskie, rozdział 8, wersety od 14 do 18, rozdział 19, werset 6. Dar języków jest wymieniony razem z innymi darami ducha w 1 Koryntów, rozdziale 12, wersetach od 4 do 11. Porównaj wersety od 28 do 30. I do niego odwołuje się także 1 Koryntów, rozdziały 13 i 14, gdzie apostoł wykazuje niższość tego daru wobec miłosierdzia, niesamolubnej miłości, i daru prorokowania, szczególnie zdolność do publicznego objaśniania różnych zarysów Słowa Bożego, przeszłych, obecnych i przyszłych. Historia podaje, że dary ducha wygasły wkrótce po tym, jak ostatni apostołowie, którzy jako jedyni mogli udzielać tych darów, zasnęli snem śmierci. W 1 Koryntów, rozdziale 13, wersecie 8 czytamy: miłość nigdy nie ustaje, bo choć są proroctwa, te zniszczeją, choć języki, te ustaną, choć umiejętność, wniwecz się obróci. Cele darów ducha. Dlaczego te dary, a tym samym wszystkie inne dary ducha, ustaną? Odpowiadamy: ponieważ cel, dla którego te dary były dane i stosowane, został w pełni osiągnięty i dlatego dłużej nie były potrzebne. Te dary były dane z dwóch powodów: stworzenia odpowiednich warunków dla wczesnego kościoła, aby stał się rozpoznawalny w świecie jako osobliwy, szczególnie, aby przyciągnąć uwagę tych niewierzących spośród Żydów i pogan, których Bóg pociągał do Jezusa, 1 Koryntów, rozdział 14, werset 22, Ewangelia Jana, rozdział 6, werset 44. Pouczanie wczesnego kościoła, zanim pisma Nowego Testamentu byłyby skompletowane i dodane do Starego Testamentu. Pismo Święte w swej treści było wówczas wystarczające dla chrześcijan. 2 Tymoteusza, rozdział 3, wersety od 15 do 17. Współczesne mówienie językami. Jeżeli dary ducha wygasły wkrótce po śmierci apostołów i w naszych czasach nie występują, to jak możemy wytłumaczyć dzisiejsze mówienie językami? Nie chcemy kwestionować szczerości tych, którzy wierzą, że mówienie językami istnieje dzisiaj, lub tych, którzy szukają tego daru, czy też twierdzą, że mają dar mówienia językami. Jednak wierzymy, że oni działają pod wpływem złudzenia, które może stanowić potencjalne niebezpieczeństwo. Oto dwa z możliwych wyjaśnień współczesnego mówienia językami. Fałszywe naśladownictwo. Niektórzy angażują się w działanie lub udawanie, że mówią językami, aby zrobić wrażenie na drugich lub ich oszukać. Niektórzy z nich zostaną później zdemaskowani. Psychologiczne mówienie językami może być wywołane przez emocjonalne uniesienie, w którym ktoś traci w pewnym stopniu na chwilę swoją świadomość oraz władzę w pełni racjonalnego myślenia i samokontroli. To się często zdarza w scenerii grupowej, w której wytwarzają się wielkie emocje. Współczesne mówienie językami wyraźnie ustępuje apostolskiemu darowi. Jest to raczej niezrozumiałe mamrotanie aniżeli autentyczny obcy język, podczas gdy prawdziwy dar mówienia językami pozwalał rzeczywiście na mówienie w innym języku. Jako chrześcijanie, starający się wypełniać wolę Pana, a także w świetle powyższych rozważań, usilnie zalecamy nieczynienie jakichkolwiek starań o ten dar. Więcej szczegółów na ten temat zawiera broszurka pod tytułem Dar języków. Świadectwo Ducha. Pytanie: jeżeli te cudowne dary Ducha, jak mówienie językami, wygasły na zawsze, z chwilą śmierci 12 apostołów i tych, którym oni te dary przekazali, jaką pewność od tego czasu mieli poświęceni chrześcijanie, że mają Ducha Świętego i są dziećmi Bożymi? Odpowiedź: w liście do Rzymian rozdziale 8 wersecie 16 czytamy, tenże Duch poświadcza Duchowi naszemu, iżeśmy dziećmi Bożymi. Poza cudownymi darami danymi tylko wczesnemu Kościołowi, Biblia naucza o 7 elementach, które składają się na pełne świadectwo Ducha. Te 7 składników przez cały wiek Ewangelii upewniało lud Boga, że znajduje się w Jego rodzinie i obecnie nadal upewnia niespłodzony z Ducha lud Boży, że należy do Jego rodziny. Tymi 7 składnikami, dla których podajemy po kilka dowodów z Pisma Świętego, są: po pierwsze, pełne oceny zrozumienie głębokich nauk Bożego Słowa, Ewangelia Marka rozdział 4 wersety od 10 do 12, Ewangelia Jana rozdział 7 werset 17. Po drugie, niebiańskie aspiracje lub takie, które odpowiadają nadziejom doskonałego człowieka, Ewangelia Mateusza rozdział 6 werset 33, Rzymian rozdział 6 wersety 4 i 5, Kolosensów rozdział 3 wersety od 1 do 4. Po trzecie, sposobności służby dawane przez Boga, Ewangelia Mateusza rozdział 25 wersety od 14 do 30, Ewangelia Jana rozdział 4 wersety od 34 do 38, Rzymian rozdział 12 werset 1. Po czwarte, wzrastanie w podobieństwie Chrystusowym, Rzymian rozdział 8 wersety 9 i 29, Galatów rozdział 5 wersety 22 i 23. 2 Piotra rozdział 1 wersety od 5 do 11. Po piąte, prześladowanie ze względu na Chrystusa, Ewangelia Mateusza rozdział 5 wersety 10, 12, 44 i 45, 2 Tymoteusza rozdział 3 werset 12, 1 Piotra rozdział 4 wersety 14, 16 i 19. Po szóste, karanie za winy, Psalm 119 werset 67, Przypowieści Salomonowe rozdział 3 wersety 11 i 12, Żydów rozdział 12 wersety od 5 do 13. Po siódme. Doświadczenia związane z pokusami nieprzestrzegania woli Bożej w celu sprawdzenia postępu lub jego braku. 5 Mojżeszowa rozdział 8 werset 2, rozdział 13 werset 3, 1 Piotra rozdział 4 werset 12. Wielu uważa za swoje świadectwo ducha takie rzeczy jak odczucia euforii, zwykłą pogodę ducha, głosy, które słyszą, mówienie językami, sny, wizje, wrażenia i wyobrażenia. Jednak kiedy nadchodzą choroby, cierpienie, straty, rozczarowania, kłopoty rodzinne, trudności, potrzeby, prześladowania i inne ciężkie nieprzewidziane doświadczenia, wówczas ich świadectwo często ich opuszcza, i to w chwili, kiedy najbardziej go potrzebują. Nie tak się rzecz ma z siedmioskładnikowym świadectwem wymienionym wyżej. Zamiast opuszczenia nas w próbach, ono podtrzymuje nasze serca i umysły w doskonałym pokoju przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, upewniając nas, że nasze sprawy są bezpieczne z Bogiem, że mamy Ducha Świętego, i że On nadal zajmuje się nami jako członkami Jego rodziny. Izajasza rozdział 26 werset 3, Filipensów rozdział 4 werset 7. Uczciwość w mowie. Pytanie: w świecie, w którym nieuczciwość w mowie jest rozpowszechniona, jak chrześcijanie mają kierować swoimi rozmowami? Jeżeli białe kłamstwo lub naciąganie prawdy są nam zabronione, to czy nie jesteśmy pokrzywdzeni? Odpowiedź: nieuczciwość w mowie jest dzisiaj powszechna i czasami może się wydawać, że taki stan działa na naszą niekorzyść jako chrześcijan. Jednak wpierw zapytajmy, co na ten temat mówi Słowo Boże? W Księdze Izajasza rozdziale 63 wersecie 8, Bóg mówi, wżdyć są ludem moim, są synami, nie przeniewierzą, w przekładzie angielskim, nie skłamią, przepis tłumacza, mi się, przetoż był ich zbawicielem. Jeżeli będziemy uważać, aby zawsze mówić prawdę, to na pewno nie będziemy kłamać. W Ewangelii Mateusza rozdziale 5 wersecie 37 Jezus powiedział, ale mowa wasza niech będzie, tak, tak, nie, nie, a co więcej nadto jest, to od złego jest. Jeżeli coś mówimy, to powinno być prawdą, chyba że powiemy naszym słuchaczom, iż to nie jest prawdą. Kiedy mówimy tak, lub nie, ludzie powinni polegać na naszym słowie, i nie powinno być żadnej potrzeby dodawania jakiejś przysięgi do słów, które wypowiedzieliśmy. W rzeczywistości nie ma czegoś takiego, jak białe kłamstwo, wszystkie kłamstwa są czarne lub szare. Również naciąganie prawdy jest przesadą, inną formą kłamstwa. Pismo Święte jest zgodne co do tego i w liście do Efezów w rozdziale 4 wersecie 25 czytamy, przetoż złożywszy kłamstwo mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim. Kolosensów rozdział 3 werset 9 mówi, nie kłamcie jedni przeciwko drugim, gdyżeście zewlekli człowieka starego z uczynkami jego. Pismo Święte mówi, że ostatecznie ci wszyscy, którzy rozwijają swoje skłonności do kłamstwa, znajdą swój koniec w jeziorze gorejącym ogniem i siarką, przedstawiające wtórą śmierć, wieczne unicestwienie, objawienie rozdział 21 werset 8. Jednak powinniśmy się wystrzegać pewnych błędnych poglądów na temat uczciwości. Jeden z nich mówi, że możemy mówić wszystko, co jest prawdą dla samego faktu prawdziwości tego. To nie jest właściwe, szczególnie, jeżeli to mogłoby kogoś niepotrzebnie zranić. Podobnie, jak niemądrą rzeczą byłoby omawianie prawd zbyt trudnych do przyswojenia przez drugich. W niektórych sytuacjach powinny zapanować spokój i takt. Również niektórzy czują skrępowanie przy odpowiedziach na każde pytanie, które ktoś może im zadać, ale znowu, nie ma żadnych reguł uczciwości, które wymagałyby takich odpowiedzi. Wyjątkiem od przedstawionych powyżej przypadków jest zatajenie informacji, w wyniku czego zostałaby innym wyrządzona krzywda. We wszystkich naszych kontaktach z drugimi zawsze powinna działać złota reguła, Kaznodzieja Salomonowy rozdział 3 werset 7, Ewangelia Mateusza rozdział 7 werset 12. Chociaż uczciwość może czasami działać na naszą niekorzyść w naszych doczesnych sprawach, to w większości przypadków zwycięża stare powiedzenie, uczciwość popłaca. I korzyść dla naszego duchowego życia, w byciu przyjemnym dla Pana i wzrastaniu w podobieństwie Chrystusowym, jest o wiele większa. Opublikowane w Polskim Sztandarze Biblijnym z 2003 roku na stronach od 117 do 119, Angielskim Sztandarze Biblijnym z 2003 roku na stronach 116 i 117.